Więzienny rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzień dobry, witamy w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Proszę powiedzieć, jak ma pan na imię?
Tomasz.
Panie Tomaszu, prawie każdemu osadzonemu zadaję na początek to samo pytanie, czyli co pana sprowadza do więzienia?
Moja własna głupota. Nieodpracowane godziny. Za alimenty.
O właśnie, czyli za niepłacenie alimentów, niealimentacja. Artykuł 209, tak?
Tak, zgadza się.
Rozumiem, że ma pan dziecko.
Tak, jedną córkę, 13-letnią.
Ma pan kontakt ze swoją córką?
Do momentu, zanim się nie znalazłem tutaj, to tak. Raz w tygodniu, minimum. Najpóźniej tak dwa razy w tygodniu. Ile jest to możliwe po prostu.
A mieszka gdzieś córka daleko od pana?
15 kilometrów.
Czyli to nie jest tak, że nie da się spotkać i nie da się jej zabrać do siebie?
To nie jest żaden problem. Tu bardziej zależy od mojej byłej żony po prostu, czy ona też wyraża na to zgodę.
Rozumiem, że po rozwodzie jesteście państwo.
Tak, zgadza się.
I od początku dobrze się tak w miarę układały te wasze relacje po rozwodzie?
Nie, w ogóle się nie układały. Miałem problem z alkoholem. I to właśnie zniszczyło zaufanie, które próbuję nadrobić. Akurat no, jestem tutaj i no, będzie też, że tak powiem, kolejna walka, żeby jakoś tam odzyskać zaufanie po wyjściu.
A proszę powiedzieć, na czym polegał ten problem z alkoholem, jak pan to nazwał?
Alkoholizm. To był typowy alkoholizm, picie od rana do wieczora, nie myślenie o żadnych konsekwencjach. Nie wiem, jak to określić, nie? No, ciężko mi jest powiedzieć, dlaczego tak wyszło i dopiero człowiek, który zrozumiał, jak wytrzeźwiał po dłuższym już takim okresie picia.
Czyli były ciągi alkoholowe, było klinowanie?
Ciągi, potężne ciągi i klinowanie codziennie, a takie padaczki. Więc no nic ciekawego, że tak powiem. Nie życzę tego nikomu.
Zdarzały się już potem alkohole niekonsumpcyjne?
Nie, akurat do tego momentu jeszcze nie doszedłem. Ale udawało mi się zawsze mieć jakąś pracę, więc nie brakowało mi na alkohol. Dorywcze, niedorywcze, ale były.
No to co się stało takiego, że jakiegoś dnia pan dosięgnął, czy po prostu przyszła policja i zabrali pana do więzienia?
Ogólnie nie piję już czwarty albo piąty rok, nie liczę tego po prostu, ale no szczęście w nieszczęściu po prostu. Stało się tak, że miałem wypadek w pracy i spadłem z rusztowania. Nie mogłem chodzić przez jakiś czas i musiałem, że tak powiem, wytrzeźwieć, a nikt mi futki nie przyniósł do łóżka. I też trochę miałem czasu, żeby przemyśleć swoje zachowanie.
A to na bycie na tym rusztowaniu wtedy to było pod wpływem alkoholu, czy na trzeźwo?
Byłem pod wpływem. Jak każdy dzień był pod wpływem po prostu. Nie było minuty trzeźwości w moim życiu przez kilka lat.
Mimo wszystko wszedł pan na rusztowanie, bo wielu osadzonych mówi, że w dzisiejszych czasach to pracodawca dba o to, żeby sprawdzać codziennie alkomatem pracownika i to kilka razy dziennie, nieraz mówią.
To była praca za granicą. Pracodawca jeździł po kilku innych budowach, więc nie mieliśmy czas na to, a że to był kraj, który pozwala na wypicie tam piwa czy dwóch w pracy, to były Niemcy i też jakoś nie było tak bardzo zwracane na to uwagi. Ważne, że pracowaliśmy, robiliśmy swoje i to wystarczało.
No to brzmi smutno bardzo, ale pan wyciągnął z tego pozytywne wnioski.
Staram się wyciągać, na pewno nie sięgam po alkohol, nie mam ochoty go pić. No i próbuję odzyskać zaufanie przynajmniej córki i mojej byłej żony, żebym miał z nim jak największy kontakt. Staram się właśnie spłacać zadłużenia, które sobie narobiłem i naprawić problemy, które sobie zrobiłem.
To wszystko, co pan mówi, to wie pan, dlatego że przeszedł pan terapię? czy dlatego, że pan sam właśnie leżąc tam w tym łóżku, będąc chorym, będąc połamanym, przemyślał?
Odbyłem dwie terapie odwykowe. Po pierwszej w ogóle nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia, że tak powiem. Był okres może tygodnia, dwóch, zanim zacząłem znowu pić. Druga terapia już mnie trochę uświadomiła, w jakim żyję chorobie, bo to tylko można nazwać chorobą. Już mniej więcej wiedziałem, o co chodzi, z czym muszę walczyć, aczkolwiek no nie miałem tej motywacji, żeby przestać. No tutaj ten wypadek jednak mnie, że tak powiem, siłą zmotywował do tego, żeby przestać pić. No i z każdego dnia też zauważyłem mojej trzeźwości, że czuję się dużo lepiej niż sięgając rano po piwo czy po setkę, żeby w ogóle zacząć funkcjonować.
A oprócz tego, że stracił pan zaufanie żony i córki, to jeszcze jakieś straty pan poniósł? No na pewno finansowe, no bo pracy nie było przez jakiś okres.
Tak, finansowe, no i ogólnie kontakt z rodziną, z mamą, z rodzeństwem, z wujkami. Z mamą dopiero rozmawiam może od roku czasu, a tak 6-7 lat nie było z nami kontaktu, chociaż mieszkaliśmy parę metrów od siebie.
No to jest bardzo smutne.
No jest smutne i jestem tego świadom, no ale nie staram się dołować i myśleć o tym, tylko po prostu iść do przodu.
A dzisiaj pan myśli sobie, że mieli prawo stracić zaufanie i nie odzywać się do pana latami?
Jak najbardziej. Za te kłamstwa, które im oferowałem, no to mieli prawo do tego i naprawdę i to bardzo duże prawo. Mogę im tylko podziękować, że zgodzili się, żeby jeszcze raz zaufać i tyle.
Czyli to jest prawda, co mówi wielu alkoholików, że alkohol równa się kłamstwa, równa się manipulacja.
Kiedyś bardzo pani terapeutka właśnie z terapii, którą pamiętam do dzisiaj, powiedziała mi jedno. Alkoholicy są najlepszymi aktorami na świecie. I zgadzam się z tym jak najbardziej. Wymyślimy wszystko na szybko, tylko żeby mieć tą wymówkę, żeby wyjść się napić, żeby mieć pieniądze, żeby się napić. I to się wszystko zgadza.
Do tego patrząc prosto w oczy, jakby psycholog powiedział, że taka osoba nie kłamie, prawda?
Nawet oko nie mrugnie, że tak powiem. To jest straszne, nie? Jak sobie człowiek o tym pomyśli. Staram się o tym już nie myśleć, nie wracać do tego. Aczkolwiek no, cały czas mam tą świadomość, jaką osobą jestem i no, co choruję po prostu. Ta choroba jest nieuleczalna i mam tą świadomość, że nie ufam sobie nawet, że tak powiem. Nie wiadomo, czy to będzie za 5 lat, czy za 10, czy za miesiąc, ale dużo też osób później sięga po ten alkohol. Ale staram sobie uświadamiać, czy mam problem, na co choruję i unikam tego, że tak powiem.
Z drugiej strony też chyba nie usprawiedliwia się pan tak, że to jest choroba, która powoduje, że nie wiem, ma pan większe prawa.
Nie, to ona nie zobowiązuje mnie do niczego, do żadnych praw. To jest po prostu, nie wiem, moja wada, że tak powiem, no bo inaczej tego nie mogę nazwać. Niektórzy mogą pić, ja nie mogę pić i tak to sobie już zostawiłem po prostu.
I rzeczywiście odlicza pan tak, jak alkoholicy mówią, że każdy dzień, każdą dobę. Czy już teraz po latach to już się tak nie liczy, tylko latami się liczy, nie picie?
Właśnie tutaj w więzieniu, siedząc w Ostrowie, miałem pytanie od pani psycholog, jak długo piję. Nie umiałem określić, czy to było 5 czy 6 lat i pani psycholog mówi, to co ty nie wiesz, ile pijesz? Ja mówię, że szczęśliwi czasu...
Nie piję.
Ja mówię, że szczęśliwi czasu nie liczą i nie jest to dla mnie ważne, czy to jest rok, czy 5 lat. Ważne, że po prostu budzę się rano trzeźwy i jestem z tego szczęśliwy i to jest najlepsze dla mnie.
Pani psycholog pewnie miała na myśli takie osoby, które... Nie wiem, na 6. rocznicę niepicia potrafią sobie torta kupić już na 1. rocznicę i jakby obchodzą urodziny na nowo.
Ja nawet nie pamiętam daty swojego dnia, kiedy przestałem pić. Po prostu to już się, że tak powiem, stało i po prostu ciągnę to i nie myślę naprawdę o tym czasie, który był i jest teraz, tylko żyję tak, jak mam żyć i staram się po prostu, że tak powiem, osiągnąć to, co już mogłem mieć dawno temu. Tylko, że po prostu zmarnowałem na to czas, na to moje picie.
A pamięta pan początki tego picia, tego wchodzenia w nauk?
Początki no to były już lata nastoletnie, gdzieś tam 16-17 lat, gdzieś jakieś piwka, coś. Później już wiadomo, zakończenie szkoły, wyjazd za granicę do pracy, gdzie każdy weekend się wiązał właśnie z piciem, gdzie było średnia wieku w porównaniu do mnie tam 20-30 lat starsi faceci, gdzie tylko zadzwonić szybko do żony i akcja flaszka. A już później następny taki ostrzejszy etap zaczął się, gdy utraciłem prawo jazdy. Nie było tego obowiązku, że rano trzeba wstać i jechać, tylko hulaj duszy piekła nie ma i po prostu no, wpadało się w ten ciąg. Zaczynało się od piwka na kaca, bo nie musisz jechać samochodem, tak? Straciłem prawo jazdy, zacząłem pić mocniej. Odzyskałem prawo jazdy dopiero po 14 latach. Nie było mi to łatwe, aczkolwiek już teraz jestem w trakcie robienia prawa jazdy na ciężarówkę i nie wyobrażam sobie życia teraz bez prawa jazdy, tak jak wtedy. Staram się odbudować to, co już powinienem mieć dawno i nie, że tak powiem, nie rezygnuję po pierwszych porażkach.
No, prawo jazdy na samochody ciężarowe mieć to już jest coś dzisiaj.
No, że tak powiem, szefostwo mi w tym bardzo pomaga, bo to oni załatwili mi dofinansowanie z Unii Europejskiej na to, bo jednak to jest duży koszt i no, ciężko by było mi samemu wspierać w tak krótkim czasie. Mam na kim polegać, że tak powiem. Ufają też mi i mam nadzieję, że tak będzie cały czas.
A wiedzą też o pana problemie?
Oczywiście, ja każdemu przedstawiam mój problem, bo czuję się z tym lepiej, jeżeli moje towarzystwo wie, z czym się co je po prostu. Mi to daje też luźniejsze nastawienie, nie muszę odmawiać, wymyślać wymówek po prostu, dlaczego nie chcę. I oni też są świadomi, że no jednak nie będą mnie częstować tym alkoholem, bo wiedzą, z czym to jest i związane.
Bo tak naprawdę nie ma czegoś takiego, że wróci pan do jakiegoś picia kontrolowanego, prawda?
Nie. Ja miałem 2 czy 3 próby i każda próba się kończyła tym samym, czyli jedno piwko dzisiaj, a już jutro była flaszka i tak przez cały dzień, więc mam tą świadomość, że no teraz po prostu jakbym zaczął pić, no to już chyba do końca, nie? To też trochę tak daje do myślenia.
Stara się pan też o to, żeby odbywać resztę kary w systemie dozoru elektronicznego, czyli ta tak zwana obroża. Liczy pan na to, że to się uda?
Nie będę ukrywał, że mam taką nadzieję, ale nie, jakoś nie nastawiam się na to, że to będzie za tydzień czy za miesiąc. Po prostu no, fajnie by było wrócić do normalnej pracy, do znajomych, których tam mam i mieć rodzinę wokół siebie. Bo tutaj też zauważyłem, jak moja mama walczy o to i no też jestem pod tym względem w szoku na przykład, bo po tym, co jej zrobiłem, no nie spodziewałem się takiej reakcji jej na to, że znalazłem się w więzieniu. Aczkolwiek no spodziewałem się odwrotnej sytuacji, że odbierze telefon i odrzuci słuchawkę po prostu. A tutaj jednak ona walczy najbardziej o tą obrożę, żebym wyszedł i znowu zaczął normalnie funkcjonować.
Pewnie zobaczyła, że potrafi pan się zmienić i ostatnie lata jej pokazały, że widzi tą przemianę, widzi to, że wrócił jej syn, którego bardzo kocha i na którym kiedyś pewnie mogła polegać.
To jest fakt, to sama potwierdziła, że nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nikomu nie zrobiłem krzywdy, to jest po prostu moja głupota i niedopatrzenie. Aczkolwiek no, mówi, no, jak miałaby mi nie pomóc. Mówi, widzi, że nie pije i też to zauważyła, że nie chce pić i po prostu dlatego to robi.
Jest pan w stanie te długi wszystkie pospłacać, niealimentacyjne i na wolności żyć już tak, żeby regulować regularnie alimenty?
Tak, niedużo mi zostało. Moja była żona w ogóle zrezygnowała z alimentów od komornika i od jakiegoś czasu, chyba nawet roku czasu, płacę jej pieniądze do rąk sam osobiście, więc to zaufanie jednak wróciło i mam możliwość pracowania ile chcę, bo przewozwo też załatwiło mi mieszkanie koło firmy, więc nie potrzebuję jakichś dużych wydatków, tak jak kiedyś miałem po prostu, że zawsze mi brakowało pieniędzy. Teraz jeszcze potrafię nawet odłożyć.
No to naprawdę przyznam, że ma pan dużo ludzi, którzy panu zaufali i są dobrzy dla pana.
No to też, że tak powiem, jest dla mnie szok, ponieważ no, ja też poznałem, gdy byłem w biecie, prawdziwych przyjaciół i tak naprawdę tych przyjaciół nie miałem przez jakiś czas, jak wytrzeźwiałem, bo te przyjaźnie nie były tak, jak się wydawało. Miałem ciężko znaleźć jakieś zaufanie u ludzi sam, gdzie kiedyś ja to zaufanie naczerpywałem. No, aczkolwiek no, też sobie zasłużyłem, ciężko pracując i starając się na to i pomagając tam po prostu, ile mogłem.
Myśli pan, że nie zaprzepaści już pan tego?
Mam nadzieję, że nie. To jest właśnie to. Nie mówię, że całkowicie, że nie, ale no, będę się starał, żeby po prostu już tutaj nie wrócić.
Pewnie bardzo ważna jest umiejętność radzenia sobie w kryzysach, bo one będą przychodziły.
Kryzysy są cały czas. Z nimi nigdy nie zwalczymy, aczkolwiek no, ja z tymi kryzysami walczę codziennie. Jestem alkoholikiem. Ja wchodząc do sklepu, pierwsze co widzę przed oczami to jest alkohol. Już dla mnie to jest pierwszy kryzys, wchodząc i nie wziąć tego alkoholu z półki. To już jest walka codziennie po prostu.
Tym bardziej, że te witryny teraz są takie bardzo kolorowe.
To jest kusząca bardzo sprawa. No, nawet chodząc po głupie papierosy i nie chcąc podnosić głowy, spojrząc na panią ekspedientkę, wszystko za nią jest, więc to jest codzienna walka. No, ja nie będę ukrywał, że mi się nawet wódka po nocach śni, więc uzależnienie jest czymś strasznym. Nie życzę tego nikomu, nie? Szczególnie jeżeli chodzi o alkohol.
No pewnie każdy uzależniony od czegokolwiek powiedziałby tak, że widzi tylko narkotyki, że widzi tylko, nie wiem, czekoladę, jeżeli jest od czekolady uzależniony.
Bo my to właśnie widzimy na każdym kroku. Alkohol jest pod tym względem najgorszy, bo jest najbardziej dostępny i jest legalny. To jest właśnie najgorsze w tym wszystkim.
Niedawno czytałam jakieś statystyki europejskie i jesteśmy no cały czas w tej czołówce wiodących państw, jeżeli chodzi o spożycie alkoholu w ciągu roku na jednego mieszkańca Polski.
Tak, no zgadza się. Ja bym powiedział, że te normy są nawet i zaniżone pewnie, bo nie wszystkich ta ankieta dotarła. Ale no, tak jak mówię, no alkohol, myśmy się kiedyś no właśnie na leczeniu śmiali, że wszystko drożeje oprócz alkoholu. Alkohol tanieje, nie? Więc to tak jest, może trochę śmiesznie powiedziane, ale tak jest.
Czyli wygląda na to, że ma pan naprawdę dobry start, jak pan stąd wyjdzie.
Tak, pod tym względem tak, nie mogę ukrywać, że nie. Tylko nie zepsuć tego.
A ma pan jakieś takie marzenia na dalszą przyszłość, co może nie uda się osiągnąć od razu, ale no kiedyś?
Marzenie? Raczej to nie będzie moje marzenie, tylko marzenie mojej córki, bo moja córka gra w piłkę nożną. Jest bardzo wielką fanką Barcelony i planowałem właśnie wyjazd taki tygodniowy do Barcelony na stadion, żeby mogła wyjść zobaczyć. Na ostatniej urodziny byliśmy na meczu w Polsce na Stadionie Narodowym. Też była zachwycona. Więc właśnie tu był taki jej marzenie, bym chciał spełnić. Ja tam jakichś marzeń wielkich nie mam, po prostu gdzieś tam dach nad głową, ta praca i tych przyjaciół gdzieś wokół siebie, nic więcej.
No i żeby już nigdy więcej nie sięgnąć po alkohol.
To nie jest marzenie, aczkolwiek to jest moja praca ciężka, z którą walczę codziennie po prostu. I marzyć nie ma co za bardzo, bo jak człowiek się rozmarzy, to też może i sięgnąć po ten alkohol, więc...
No to tych sił panu życzę właśnie na realizację tego marzenia związanego z córką i sił do tego, żeby codziennie no, mieć takie przekonanie, że alkohol nie jest panu do szczęścia, do życia potrzebny, a wręcz przeciwnie, nie chce go pan.
Dziękuję bardzo. At the bottom, down, down, I'm gonna stay long gone. But I don't know if I'll make it back home. I'm at the bottom, long gone. I'm at the bottom.
Jest dzisiaj ze mną także pan Krzysztof. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry.
Panie Krzysztofie, co się stało, że znalazł się pan w więzieniu?
No, narkotyki, no niestety. Posiadanie.
Dużo pan miał tych narkotyków przy sobie?
No, trochę się tam uzbierało. No, nieco ponad 400.
I co to było?
No, młodzież na to mówi mefedron. A metamfetamina, no.
Młodzież mówi, to znaczy, że pan tego nie próbował? Co pan posiadał przy sobie?
No, nie ukrywam. No, próbowało się to. No, co tu ukrywa?
A dzisiaj ma pan nadal problem z zażywaniem? Czy to już kiedyś próbowałem i to się skończyło?
Tak, to już się skończyło, problemu nie mam z tym. No akurat nigdy nie miałem.
Próbowałem, ale nie miałem, tak? Problemu?
Nie ciągło do tego, żeby... Nie ciągło mnie nigdy do tego.
Ile pan ma lat?
27.
A zaczął pan handlować mając?
No nie pamiętam tego. Nie no, 25.
A, czyli to był krótki okres, 2 lat. No i czemu akurat taka praca? Bo rozumiem, że traktował to pan jak pracę. Czy obok normalnej pracy było jeszcze dodatkowe źródło dochodów?
No, dodatkowe źródło. No, była praca, oczywiście.
Co pan takiego robił?
No, różnie. Trochę za granicą, trochę tu w Polsce. No, różne rzeczy się wykonywał.
No, ale to kwestia jakiejś budowlanki, czy jakiejś prace w polu?
Tak, budowlanka, przeważnie. No, budowlanka cały czas.
A z kim pan mieszkał, jak pan tutaj w Polsce mieszkał?
Z matką i z braćmi.
No i oni widzieli, że pan handluje?
Nie. Nie, to się tak działo.
Czyli co, ukrywał pan to?
Tak.
I komu pan to sprzedawał? Nie wiem, młodzieży w szkołach, czy nie, gdzieś tam dorosłym?
Nie, nigdy nie młodzieży. Nie. Młodzieży nigdy, no.
Tajemniczy pan jest bardzo w tej kwestii ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. No i co się stało, że pan skończył sprzedaż?
Dostałem wyrok, no skończyło się. I przestałem z tym wszystkim. Zerwałem kontakty i...
Ale to ktoś pana podkablował na policję, czy nie wiem, czy jakaś kontrola drogowa była i złapali pana z narkotykami? Jak to się odbyło?
No akurat no, wiedzieli gdzie szukać, jak przyjechali.
Czyli jakiś przyjaciel dobry się znalazł.
No, można by powiedzieć.
W tym świecie narkotykowym widzę, że tu jest dużo tajemnic.
Niestety, ale muszę.
No, ale oprócz pana jeszcze byli jacyś pana znajomi, którzy też handlowali, czy miał pan już swoje osoby, którym pan sprzedawał?
No, tam ja miałem swoje już kontakty, powiedzmy.
No i jaka jest pewność, że po wyjściu pan nie wróci do tego biznesu?
Ja już więcej powiedziałem, że tu nie wrócę. Nie, raz starczy. Raz i wystarczy to wszystko.
No i za ten handel jaki duży wyrok pan dostał?
Znaczy to ja nie miałem handlu, tylko posiadania znacznej ilości narkotyków. No i dostałem rok i 9 miesięcy.
To jest dużo czy mało?
No zależy jak na to spojrzeć. No, na pierwszy raz no to dużo.
No jak dla mnie to mało. Za taką ilość. Jak już mam być tak szczera.
No dla niektórych mało, dla niektórych dużo. No dla mnie to jest dużo, dla pani może być mało. No.
I co dalej będzie, jak pan stąd wyjdzie?
Tak, do pracy już mam plany po wyjściu, praca, może jakiś wyjazd za granicę.
Ta zagranica to wygląda jak jakiś raj na ziemi. Tak jak z osadzonymi rozmawiam, to każdy chce za granicę. Co tam jest takiego za granicą, czego nie ma w Polsce?
No wiadomo, no zarobki inne. No, każdy patrzy jak najlepiej, żeby zarobić w miarę, żeby się żyło.
Nadal ten rynek zagraniczny jest taki, że wszystkich pomieści?
No może coś, może nie taki, ale jest. No jest na pewno większość możliwości zarobkowo, finansowo, żeby się ustabilizować.
No a tutaj jak pan jest nadal w Polsce, ma pan na kogo liczyć? Jest ktoś, kto będzie pana odwiedzał, kto odwiedza już?
Tak, jak najbardziej. No rodzina, no. Tak, na rodzinę. Cały czas odwiedzają, pomagają, na ile dają rady.
Czyli mama i brat, tak?
Tak, mama, brat, siostry. No rodzina ogólnie cała.
A z rodziny jeszcze ktoś ma taką przeszłość i odbywał karę jak pan, czy jest pan pierwszym takim rodzynkiem w rodzinie?
No nie, no niestety tam zdarzyło się jeszcze. No tak, no, zdarzyło się, że nie tylko ja.
To mama na pewno nie jest dumna z pana, że pan tu akurat przebywa.
No na pewno nie, no ale odsiedzie trzeba co swoje i wrócić i się ustatkować.
A te tatuaże, bo widzę, że pan ma trochę tatuaży, one mają jakąś symbolikę, bo jakieś widzę chińskie czy japońskie znaczki?
Nie, to tak bardziej ozdobne. Nie mają żadnego znaczenia.
Ale to nie jest chiński napis żaden, który ma o czymś panu przypominać?
Nie. Nie, jak najbardziej.
Bo czasami osadzeni mówią, że tam jest coś po chińsku napisane, jakaś sentencja. A ja tak zawsze sceptycznie patrzę na te znaczki, bo sobie myślę, że ktoś mógł tam delikatnie coś przekrzywić i ten znaczek już znaczy co innego zupełnie.
No, może tak jest w niektórych przypadkach, ale... Nie, to akurat jest sumozdobne, nic nie oznaczające.
Panie Krzysztof, jak pan stąd wyjdzie, to myśli pan też o założeniu własnej rodziny?
No pomału już teraz, jakbym stąd wyszedł, no to już spokojna głowa, to już można w kierunku coś działać.
Chciałby pan kiedyś mieć żonę, dzieci?
Wiadomo, że tak. No jak każdy chyba, nie?
No, pewnie niekoniecznie.
No może nie każdy, no ale no, na pewno, no wiadomo, że chciałby.
A ma pan jakieś marzenie, które chciałby pan w najbliższym czasie spełnić?
No teraz jak tu jestem, to aby jedno, żeby stąd jak najszybciej wyjść, a później to się poukłada wszystko.
No do tego właśnie panu życzę, żeby pan jak najszybciej, legalnie stąd wyszedł.
Dziękuję bardzo.